To jest przedpołudniowy program w radiu RMF24. W minionych dniach w kontekście wojny w Ukrainie sporo mówi się o ukraińskim Donbasie, który w większości, ale nie w całości jest pod okupacją rosyjską i które chciałby uzyskać Władimir Putin. Prezydent USA Donald Trump stwierdził podczas rozmowy z europejskimi liderami, że można szybko osiągnąć pokój, jeśli Ukraina wycofa się z reszty obwodu donieckiego. Tak donosi New York Times. A portal Politico porównał ewentualne przekazanie ukraińskiego Donbasu Rosji do aneksji kraju Sudetów przez Rzeszę Niemiecką w 1938 roku. Hitlerowi utorowało to drogę do zajęcia reszty Czechosłowacji rok później. Zdaniem Politico tak samo oddanie Donbasu znacznie osłabiłoby zdolność Ukrainy do obrony przed kolejnymi zakusami terytorialnymi i politycznymi Rosji. A teraz spójrzmy z wojskowego punktu widzenia na obwód doniecki. Moim gościem jest Paweł Nawal-Mateńczuk, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw warunków służby wojskowej. Witam serdecznie.
Dzień dobry, czołem.
No i właśnie pytanie, jakim obszarem jest ta resztka? No, znowuż nie taka resztka, to też powiedzmy. No, ale z perspektywy całości to mniejsza część Donbasu z wojskowego punktu widzenia.
To i bardzo dobrym terenem do walki, ale z drugiej strony też bardzo złym terenem do walki, bo to jest teren taki półstepowy, można powiedzieć, więc równy. Tam jest sporo czarnoziem i powoduje to, że to, co dzisiaj jest tą linią frontu w Donbasie, jest bardzo mocno sfortyfikowane, a więc jest to łatwy teren do budowania takich typowo ziemnych fortyfikacji i do rozkładania pól minowych. I to jest dzisiaj główna przeszkoda dla jednej i dla drugiej strony.
Czyli jeśli ja dobrze rozumiem, to jest sytuacja taka, że gdyby Ukraińcy teraz oddali te tereny, no to Rosjanie zajęliby cały szereg fortyfikacji, które im teraz uniemożliwiają pójście dalej.
Tak, bo musimy pamiętać, że ten konflikt, ta wojna tli się tam od 2014 roku, a więc i po jednej i po drugiej stronie te fortyfikacje się tylko rozbudowywały. Tam praktycznie ta linia frontu bardzo rzadko w niektórych miejscach się przesuwa. Oni są i jedni i drudzy okopani i to dobrze okopani. To co powiedziałem o tych czarnoziemach, tam są bardzo duże, rozległe pola minowe, które po prostu powodują, że Rosjanom bardzo ciężko jest przejść, bo ta wojna przez to, że posiada już tę optoelektronikę dzisiejszą, a więc wyjście na linię frontu praktycznie nie jest możliwe, być niezauważalne. Więc oddanie tego terenu dla Ukrainy to jest duża utrata tych właśnie zdolności obronnych oddzielających wojska rosyjskie od pozostałej części Ukrainy.
Dobrze, a jak wyglądają te fortyfikacje? Czy my wiemy, jak one wyglądają? Czy to jest, no nie wiem, no takie pierwsze wyobrażenie to jest linia Maginota oczywiście. Nie, wiemy, że Hitler ją ominął, ale to zostawmy, bo ona pewnie by była skuteczna, gdyby nie to, że Hitler ją ominął. Czy to są podobne fortyfikacje, czy to wygląda inaczej?
Myślę, że bliższe są nam obrazy z I wojny światowej, gdzie jedna i druga strona wkopała się praktycznie w ziemię i ja mam też te relacje od żołnierzy, którzy walczyli tam na tej linii frontu, a więc wszystko się wkopało w ziemię i przed sobą i za sobą jest dosyć spory pas min i to wszelkiego rodzaju, min pułapek, min przeciwpiechotnych, min przeciwczołgowych, a więc to jest dzisiaj taka strefa, która jest bardzo nieuporządkowana, a w 100% jest w stanie oddzielić jednych od drugich.
To znaczy, że to nie można jej przełamać? To znaczy, nie ma skutecznej metody, żeby, no nie omijając, tylko przechodząc przez nią ją pokonać?
No to jest, wie pan, to jest takie filmowe czy albo reklamowe pojazdy wojskowe, które są w stanie wystrzeliwać ładunki, które są w stanie oczyścić pole minowe. Takie na odległość nawet 100 metrów, że jest wystrzeliwany z takiego pojazdu ładunek liniowy, który po eksplozji oczyszcza teren z jednej i z drugiej strony na 1,5 metra. Więc mamy pas do przejścia szerokości 3-metrowych, ale ten pojazd nie jest w stanie dojechać na tą linię umocnień tych pól minowych, bo momentalnie zostanie zniszczony. To jest pierwsza rzecz.
A bo rozumiem, że są drony cały czas nad nim, znaczy tam
tak,
cały czas są jeszcze drony.
Mówimy o dronach, bo dzisiaj tam nie ma pojazdu, który może wjechać i jest niezauważony. Druga rzecz, nawet jeżeli by ktoś wjechał w taki teren i wystrzelił taki pas, który by te miny zniszczyło i zrobił czysty pas do przejścia, to na ten pas jest położona po prostu artyleria i kolejne drony, które zniszczą i zabiją wszystkich, którzy w ten przestrzeń chcą przyjść. I dlatego patrząc dzisiaj na tą naprawdę długą linię frontu rosyjsko-ukraińskiego, zastanawiamy się, czy często eksperci opowiadają, że nie można go przełamać. Żeby go przełamać, trzeba fizycznie tam wejść. Bardzo duże straty są na samym podejściu już z jednej lub z drugiej strony. Tak jak pan powiedziałem, są tam stepy, a więc te stepy są otwarte, a więc nie ma jak się przemieszczać ukrycie. Dzisiaj już termowizja, noktowizja, zdjęcia satelitarne momentalnie wykrywają wszystkie te siły, które chcą podejść bliżej. A więc bardzo duże straty są już na samym podejściu. A co dopiero mówieniu o przenikaniu poprzez ten system umocnień?
Jeśli ja dobrze rozumiem, bo od tego pan zaczął, po obu stronach mamy do czynienia z taką sytuacją. To znaczy Ukraińcy, gdyby chcieli przełamywać front rosyjski, to natknęliby się dokładnie na takie same fortyfikacje.
Może nie dokładne, ale bardzo podobne, bo pamiętajmy, że od 2014 do 2022 roku to Ukraińcy chcieli wejść do Donbasu i przejść na drugą stronę, żeby odbić własne ziemie, a więc tamta strona też musiała się szykować i zabezpieczać przed Ukraińcami.
Dobrze. I teraz z tej perspektywy no, trudno sobie wyobrazić, żeby Ukraina, wojsko ukraińskie przede wszystkim, już zostawmy polityków i ich deklaracje, zdecydowali się na zostawienie tego, no bo wtedy musieliby się okopać na nowo, a do tego momentu Ukraina, a przynajmniej jej część byłaby no, w dużo gorszej sytuacji militarnej.
Dokładnie tak, ale pamiętajmy też, że przesunięcie linii frontu z jednej czy z drugiej strony daje możliwości przeciwnikowi na kolejne przejście w głąb na drugą stronę. Więc jeżeli ta linia frontu by się przesunęła, nie wiem, o 70, o 100 kilometrów, to Rosjanie znowu podchodzą do następnych obwodów i już są dużo bliżej. Także z militarnego punktu widzenia pozostawienie tego typu umocnień drugiej stronie bez walki, bez wykrwawienia jest dużym ciosem dla tych sił, które się bronią.
Rozmawia pan na pewno też z żołnierzami ukraińskimi cały czas. Czy oni w ogóle biorą pod uwagę, bo czym innym jest przegrać? Wycofać się, bo się przegrało jakiś pojedynek z większymi lub mniejszymi ofiarami. Czym innym jest się przegrupować? Ale czymś zupełnie innym jest no, po prostu się wycofać, bo tak. To znaczy, czy w ogóle jest w nich taka zgoda emocjonalna, mentalna na to, żeby porzucić te miejsca, w których z całą pewnością zginęło masa ich towarzyszy broni.
To trzeba zrozumieć o to, o co walczymy, bo jeżeli mówimy o tych hasłach takich bardzo wybujałych, Bóg, honor, ojczyzna, to proszę uwierzyć, że na pierwszej linii frontu one nie są najważniejsze. Na pierwszej linii frontu jest to, żebym ja przetrwał, moi przyjaciele i to, za co walczę, a więc moją rodzinę. Prawo humanitarne, wojenne nie uznaje coś takiego jak wendetta, jak zemsta. Będąc w tym okopie, myśli się o tym, co się straciło i chce się zemścić człowiek na swoim przeciwniku, a nie na tym, żeby politycy oddali za darmo to, za co, czym my stoimy, o co walczymy, marzniemy, jesteśmy głodni i cierpimy. Tak sobie bez niczego, bo ktoś gdzieś przy ładnie zakrytym stole coś podpisuje. A więc takie wkurzenie żołnierskie na pewno jest bardzo dużo, jeżeli mówimy o negocjacjach, które każą oddać coś bez walki, a o co naprawdę bardzo dużo sił i energii się poświęciło, żeby być w tym miejscu, a nie w innym. No i cały czas jest chęć tego odwetu na Rosjanach, żeby przejść i znowu mieć tą wolną Ukrainę, a przede wszystkim, żeby rozliczyć tych wszystkich żołnierzy rosyjskich, którzy zrobili naprawdę potężne, bardzo złe rzeczy na ziemi ukraińskiej. Już nie mówię o rozliczeniu samego Putina, bo dzisiaj przyjmując go na salonach rozmawia się jak z równorzędnym partnerem i mężem stanu, a nie jak ze zbrodniarzem wojennym.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Paweł Nawal-Mateńczuk, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw warunków służby wojskowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Spokojnego dnia.